studiu gość Tomasz Kulesza, przewodniczący Zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy mojego ulubionego radia Rzeszów.
Dziękujemy bardzo. Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w strzelaniach myśliwskich to jeden z tematów naszej rozmowy, ale chciałbym zacząć od czegoś innego. Myśliwi są kojarzeni właśnie z jakby tą profesją, natomiast wy jesteście też pewną grupą, która w pewien sposób ma zapewniać bezpieczeństwo państwa. Nawet jest to uwarunkowane ustawowo.
Tak, dziękuję panie redaktorze, bo to jest bardzo ważne zagadnienie. W 2024 roku zostaliśmy wpisani w ustawę o obronności ludności cywilnej. Ta ustawa zobowiązuje Polski Związek Łowiecki, nasze zrzeszenie, do pewnych działań. Oczywiście te wszystkie działania, o których jest mowa w ustawie, one nie pokazują całej pracy myśliwych związanych z bezpieczeństwem. Po pierwsze, to nie jest mała grupa, to nie jest jakieś małe stowarzyszenie, tylko to jest zrzeszenie, które skupia ponad 135 tysięcy myśliwych. Mężczyzn i kobiet. Po drugie, w dzisiejszych czasach, kiedy cały czas tam na wschodniej granicy jest zażywie wojny ukraińsko-rosyjskiej, musimy pamiętać, że ta sytuacja także powoduje, że tutaj zmiana mentalności powinna się jednak odbywać w sposób bardzo szybki, nie tylko ewolucyjny, ale także rewolucyjny. Dlaczego o tym mówię? 130 tysięcy myśliwych, z tego kilkanaście tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy dzień w dzień jest w terenie. Obserwuje ten teren, często w miejscach takich, gdzie nie dociera policja, nie dociera straż miejska, gdzie nie docierają inne służby mundurowe. Tam możemy spotkać nasze koleżanki, naszych kolegów, którzy nie tylko pilnują pól, ale także chronią naszą suwerenność. O tym się bardzo rzadko mówi w mediach, a trzeba podkreślić, że robimy to zupełnie bezinteresownie. Niektóre stowarzyszenia, zrzeszenia czy organizacje podobne do nas, mam tutaj na uwadze na przykład ochotnicze straże pożarne, dostają swoje budynki, dostają samochody, dostają mundury galowe, dostają mundury bojowe i za każdy wjazd mają jeszcze płacone. My za wszystko, od samochodu, guzika, broni, amunicji musimy kupić sobie absolutnie sami. To nie jest narzekanie absolutnie, tylko mnie bardzo bulwersuje jedna sprawa, że nie docenia się tego wszystkiego, co na co dzień robią myśliwy. Druga sprawa bezpieczeństwa to jest bezpieczeństwo żywnościowe. To przecież dziesiątki tysięcy myśliwych pilnuje pól. Jeżeli byśmy chcieli włączyć w to jakiś taki margines związany z budżetem, to ten budżet wynosi 3, 4, 5 miliardów złotych wyciągniętych z kieszeni polskich myśliwych. Dzisiaj mowa o tym, że myśliwi to tak sobie dorabiają. Dzisiaj mowa o tym, że dostają ogromne jakieś tam dotacje zewnętrzne. Po prostu mija się z prawdą.
To jak myśliwi w kontekście bezpieczeństwa zapatrują się choćby na problem płoszenia dużych drapieżników? Myślę tu o niedźwiedziach. No bo taka prosta zależność może gdzieś się w głowie ułożyć, że jak myśliwy to broń, jak broń to również broń nie robiąca krzywdy, strzelanie gumowymi kulami do niedźwiedzi właśnie. Jak się zapatrujecie na taką możliwość?
Do tych wszystkich pomysłów związanych z odstraszaniem zwierzyny grubej, a przede wszystkim wielkich drapieżników, Polski Związek Łowiecki podchodzi bardzo z umiarkowanym sceptyzmem. Bardzo wątpię, żebyśmy brali udział bezpośrednio w takich, no, nazwijmy to w cudzysłowie, metodach odstraszania. Dlaczego? Dlatego, że broń gładkolufowa i kule gumowe zwykle były stosowane w sytuacjach zupełnie ekstremalnych i są przewidziane do czegoś zupełnie innego, między innymi tłumienia jakichś bardzo groźnych zjawisk związanych ze strajkami, które by zagrażały życiu czy zdrowiu ludzi. Ostraszanie kulami gumowymi może się skończyć dla takiego strzelca naprawdę tragicznie. Taka broń jest skuteczna do 30-40 metrów. Proszę sobie wyobrazić na wiosnę niedźwiedzicę, która wychodzi z trójką swoich młodych, bo coraz więcej jest tych prowadzących młodych tutaj w Bieszczadach także. I strzelec oddaje taki strzał bronią gumową i po prostu rani taką niedźwiedzicę. Może to się skończyć tym, że ona go zaatakuje, a to będą ułamki sekund. Jaki będzie finał tego, to wszyscy możemy się domyśleć. Mówi się o odstraszaniu różnymi sposobami, petardami i w ogóle cały szereg różnego rodzaju metod i form tego odstraszania. Tylko jest takie zasadnicze pytanie do tych, którzy podejmują takie decyzje. Czy to wpłynie w jakikolwiek sposób na kontrolę populacji wielkich drapieżników? Myślę tutaj oczywiście o niedźwiedziach i wilkach. Nie wpłynie absolutnie. Ten przyrost niedźwiedzia, naturalny przyrost niedźwiedzia, będzie postępował w sposób absolutnie taki automatyczny i będzie sięgał no, niesamowitych rozmiarów. To nie tylko zagrożenie dla rolników, ale zagrożenie także dla turystów. I to widzimy, że ta turystyka powolutku upada, ta indywidualna turystyka w Bieszczadach. To jest zagrożenie dla zwierząt hodowlanych i przez wilki, i przez niedźwiedzie, ale także zagrożenie dla wszystkich ludzi, którzy tam po prostu mieszkają. Jeszcze podam jeden przykład. Żubrów. Ostatnio miałem przyjemność prowadzić taką konferencję w Nisku. Między innymi ona dotyczyła wielkich przeżuwaczy i mieliśmy tam taki ogromny autorytet światowy, pani profesor Wanda Lech, która opowiedziała historię żubrów bieszczadzkich, bo tym się zajmuje całe swoje zawodowe i naukowe życie. Dzisiaj żubry w Bieszczadach zdychają na choroby takie jak gruźlica i umierają z głodu, proszę sobie wyobrazić. Młode żubry, bo to są przeżuwacze, padają z głodu, bo te stado, które w tej chwili jest, a jest liczone gdzieś na 800, a nawet 1000 sztuk, nie ma możliwości, żeby w jakiś sposób no, zachowało swoją taką tożsamość czystego gatunku, który jest nieskażony różnego rodzaju przypadkami. Przepędzane są te stada, choroby ich atakują, a dwa, te młode cielaki, które przychodzą na świat, nie mają spokoju, nie mogą, mimo że są najedzone, zdychają z głodu. Więc jeżeli nie będziemy słuchali ludzi nauki, leśników, myśliwych, będzie dochodziło do bardzo takich no, niepokojących zjawisk.
To miejmy nadzieję, że uda się wydyskutować pewne rozwiązania, które ku pożytkowi tych dużych zwierząt zostaną wprowadzone w życie. Króciutko jeszcze na sam koniec. 25. Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w strzelaniach myśliwskich w klasie mistrzowskiej przed nami. Rozpoczynają się w piątek. No, duża nobilitacja pewnie dla Okręgowego Związku Łowieckiego w Rzeszowie.
Tak, to nie tylko dla naszego związku. Jest to wydarzenie na skalę ogólnopolskie, bo to jubileuszowe spotkanie i akurat nie zarząd główny. Naczelna Rada Łowiecka wskazała na Podkarpacie, z czego jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani i dumni. Najlepsi strzelcy z całej Polski przyjadą od 22 do 23 na naszą strzelnicę w Głogowie Małopolskim. I tutaj też kilka takich aspektów, o których chciałbym powiedzieć. No oczywiście współzawodnictwo, to jest normalne, że ci najlepsi będą ze sobą współzawodniczyli w tych konkursach strzeleckich, ale bardzo ważne są następne elementy, czyli takie budowanie relacji, pokazywanie mechanizmów i doskonalenia sztuki strzeleckiej. Integracja wokół strzelecka, bo przyjeżdżają nasze zaprzyjaźnione organizacje, takie na przykład jak Podkarpacki Strzelec, świetna organizacja nawiązująca do okresu międzywojennego. Są z nami także nasi harcerze. Są z nami stowarzyszenia strzeleckie różnego rodzaju. Liga Obrony Kraju. I tutaj chcę podkreślić takie stowarzyszenie strzeleckie Karpatia, która nie tylko kształci dzieci, młodzież, dorosłych w zakresie strzelectwa i z broni krótkiej, i z broni długiej, ale także przygotowuje do strzelectwa osoby z niepełnosprawnościami.
I to wszystko będzie przedmiotem tego, co będzie się działo od piątku. 25. Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego w strzelaniach myśliwskich w klasie mistrzowskiej. A naszym gościem był przewodniczący zarządu Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, Tomasz Kulesza. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy i zapraszamy 22 na strzelnicę w Boże koło Rzeszowa.